witam Państwa serdecznie. Jest mi miło Państwa powitać na sesji poświęconej dodatkom do rozwiązań SharePoint, dokładnie w modelu SharePoint Add-in. W ramach tej sesji chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, w jaki sposób mogą być używane, kiedy warto używać i również jakie są szanse, zagrożenia tego typu rozwiązań. Zanim przejdę do części merytorycznej, chciałbym podziękować uczestnikom naszych szkoleń za zaufanie, które przełożyło się na uzyskanie nagrody Microsoft Partner of the Year dla roku 2015 w kategorii Learning Center w Polsce oraz w regionie Europy Centralnej oraz Wschodniej. Króciutko o samej firmie. Altcom Akademia zajmuje się nie tylko szkoleniami, chociaż to jedna z głównych naszych gałęzi działalności. Poza usługami outsourcingowymi, poza tym, że wytwarzamy oprogramowanie, oferujemy usługi szkoleniowe. Te usługi szkoleniowe świadczymy właściwie w ramach takiej oferty ponad 1600 szkoleń z autoryzacją plus autorskich. Przeszkoliliśmy do tej pory 450 tysięcy słuchaczy, mamy ponad 300 etatowych trenerów, 1000 stanowisk komputerowych, 10 lokalizacji w Polsce, w tym w Lublinie od roku 2014. Plan naszej sesji rozpoczynamy od takiego krótkiego wstępu, od kontekstu, skąd te rozwiązania dla SharePoint i Office. Wprawdzie Office'a nie było w tytule sesji, natomiast jest to dosyć istotny element tego całego ekosystemu i w związku z tym również w tej części się tym zajmiemy. Będziemy mówili tutaj o tym, czym są te składniki, które nazywane są dzisiaj SharePoint Add-ins, w jaki sposób działa model. Dlaczego warto używać tego typu rozwiązań? Powiemy krótko o tym, jakich narzędzi możemy używać, dla kogo te narzędzia są przeznaczone. Zajmiemy się króciutko zawartością, co jest w środku dokładnie takiego rozwiązania. No i na końcu powiem sobie o modelach działania oraz o szansach, o problemach i o zagrożeniach związanych z tym modelem. Na początku chciałbym, żeby Państwo podnieśli rękę, jeżeli macie doświadczenie w programowaniu aplikacji SharePointowych. Kto z Państwa ma takie doświadczenie? No, całkiem sporo, taką salę, tak, na szczęście widzę, także jest całkiem sporo. Dobrze, dla pozostałych osób w takim razie będzie to pewnego rodzaju wprowadzenie. Natomiast ja bym chciał tutaj zacząć nie od samego modelu, ponieważ on ma trochę szerszy kontekst, ale od tego, skąd się ten model wziął, skąd taki pomysł. W związku z tym, że wraz z pojawieniem się tego modelu, wraz ze zmianą pewnych koncepcji na budowę rozwiązań SharePointowych, pojawił się pewien taki opór środowiska, tak, i programistycznego, i tych, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, za wdrażanie tych rozwiązań. No i króciutko, w tej całej rodzinie ofisowej, do której należy również SharePoint, takim pierwszym punktem, który pozwala na rozszerzanie, to oczywiście dodatki Office Add-ins, ale w modelu COM-owym, czyli w takim modelu, który działa dzisiaj właściwie na każdej popularnej aplikacji ofisowej. Część funkcjonalności wbudowanych jest oparta o ten model, nadal można go oczywiście wykorzystywać do budowy własnych. Model ten ewoluował w czasie i wraz z rozwojem platformy .NET, wraz z taką potrzebą, żeby integrować te rozwiązania ofisowe z rozwiązaniami firmowymi, pojawił się model Smart Documents. Tak? Smart Document, czyli takie dokumenty, które za pomocą podpiętej biblioteki DLL umożliwiały nam wykonanie operacji, takich codziennych operacji, zadań w ramach swojej pracy, bezpośrednio w aplikacji ofisowej. Ten model oczywiście znalazł swoje przełożenie w dwóch takich aplikacjach najbardziej popularnych, czyli w Wordzie, w Excelu. Trochę brakowało tam rozwiązań dla Outlooka, trochę brakowało rozwiązań dla pozostałych aplikacji, ale był to już pewien krok dalej. Zakładam, że niewiele z Państwa słyszało albo pamięta taką technologię, która nazywa się Information Bridge Framework. To była technologia o założeniach, które dzisiaj znalazły swoją realizację właściwie w tym, co Microsoft robi w produktach ofisowych. Krótko rzecz biorąc, technologia zakładała, że my udostępniamy dane z aplikacji biznesowych aplikacjom ofisowym. Tak? Czyli założenie, od którego wychodzimy, jest takie, że my pracując na co dzień posługujemy się Outlookiem, posługujemy się Excelem, posługujemy się Wordem do wykonywania swoich zadań codziennych, ale jednocześnie gdzieś pod spodem, gdzieś w tle trzeba się przełączać pomiędzy tymi aplikacjami a aplikacjami biznesowymi. System jakiś CRM-owy, systemy ERP, tak? Systemy, które wykorzystujemy na co dzień. I Information Bridge Framework miał na celu taką możliwość właśnie połączenia, udostępnienia danych właśnie w aplikacjach office'owych w postaci chociażby takich dodatków komowych, tak? Zmierzamy do tego, żeby ta nasza praca, te codzienne zadania mogły być wykonywane jak najbardziej efektywnie, tak? Żeby ta efektywność wynikała z pracy w jednym narzędziu, a nie w wielu. Natomiast model był dobry na te lata, kiedy powstawał, czyli jakieś 12 lat temu, o tyle miał jeden poważny problem, mianowicie ograniczenie tych aplikacji desktopowych. My dzisiaj pracujemy mobilnie, tak? W znacznej części musimy pracować czasami zdalnie, czasami w podróży, tak? Musimy posługiwać się różnymi urządzeniami po to, żeby współpracować i tego niestety model nie zapewniał. Natomiast poza tym modelem Microsoft poszedł krok dalej, tak? Czyli wszedł w taką kooperację z SAP-em, zbudował między innymi rozwiązanie, które nazywa się Duet Enterprise for SAP and SharePoint. Ono dzisiaj ma swoje przełożenie na komponenty chmurowe. Jeżeli Państwo mają subskrypcję Office 365, to tam pośród funkcji można odnaleźć te funkcje, które służą właśnie do takiej integracji. I to jest taka realizacja, jakby kolejny sposób realizacji idei współpracy, tak, między aplikacją office'ową a aplikacją klasy Enterprise, w tym wypadku SAP-em. I teraz zobaczmy, że ta aplikacja office'owa tym razem przekłada się na SharePointa, tak? No ten kluczowy składnik rodziny Office, który dzisiaj zapewnia nam współpracę, komunikację, obieg dokumentów, obieg pracy. Bardzo często to jest pewnego rodzaju baza, pewnego rodzaju framework do tego, żeby budować swoje rozwiązania. Rzadko w praktyce wykorzystywany, można powiedzieć, z pudełka, natomiast bardzo często dostosowywany. W związku z tym w naturalnej konsekwencji pojawiły się kolejne rozwiązania, rozwiązania typu sandbox, czy rozwiązania izolowane. Te rozwiązania miały z kolei na celu z jednej strony ograniczyć ryzyko techniczne, że napiszemy nieefektywny składnik, nieefektywne rozszerzenie, które zatrzyma nam serwer, uniemożliwi korzystanie z farmy, a z drugiej miały zapewnić możliwość uruchamiania rozwiązań lokalnie w chmurze. I to jest drugi trend, tak, który przekłada się na te rozwiązania, które proponuje nam Microsoft, na technologię, którą proponuje, dlatego że tak naprawdę była to dopiero pierwsza technologia, która umożliwiała pisanie lokalnie na farmy on-premise i jednocześnie rozwiązań, które są uruchamiane zdalnie. No i dzisiaj kończymy na Apps for SharePoint. Tak jak powiedziałem, jest sporo kontrowersji, jest spory opór środowiska, w szczególności tych programistów języka C-Sharp czy innych dotnetowych, którzy nie bardzo są przekonani do pisania w JavaScriptie, nie bardzo są przekonani do konstrukcji interfejsu w języku HTML5, natomiast wyboru specjalnego nie mają. Tak? To jest rozwiązanie, to jest technologia na czasy bieżące. Ona w pewnym sensie łączy koncepcje, które pojawiały się w Information Bridge Framework 12 lat temu, koncepcje, które pojawiły nam się w postaci konkretnej realizacji właśnie w produkcie Duet Enterprise dla SAP SharePointa i umożliwiają to naszą pracę bezpośrednio w aplikacjach office'owych. Aplikacjach office'owych w sensie rozwiązania, czyli mamy grupę SharePoint Add-ins, natomiast również w dodatkach dla Office'a, tak? Ta rodzina rozwiązań SharePoint Add-ins i Office Add-ins w tej chwili oferuje jeden rodzaj narzędzi, oferuje jeden model uruchamiania, zarówno lokalnego, jak i na aplikacjach na urządzeniach mobilnych i oferuje nam jeden model pisania tych aplikacji oraz ich wdrażania. Także jest to właśnie taki podstawowy element, który wynika, jak powiedziałem, z pewnej strategii Microsoftu odnośnie łączenia informacji. No dobrze, to w takim razie pytanie, co to jest ten SharePoint Add-in? SharePoint Add-in to jest samodzielne rozszerzenie witryny SharePointowej. Samodzielne, to znaczy, że nie wymaga pewnej infrastruktury związanej z budowaniem aplikacji w tak zwanym modelu Full Trust, czyli pełnych rozwiązań SharePointowych. Samo zawiera w sobie te trzy kluczowe elementy aplikacji, czyli warstwę danych, albo w postaci SharePointowej, albo w postaci takiej klasycznej, czy to jest baza danych, tak, czy to są jakieś pliki, tak, czy rozwiązanie typu NoSQL. Zawiera część logiki biznesowej, czyli to, co dokładnie aplikacja wykonuje lub wywołania tej logiki w postaci zewnętrznych usług i zawiera interfejs użytkownika. Interfejs znowu albo skonstruowany bezpośrednio w tym dodatku, albo interfejs, który jest pobierany niejako z aplikacji zewnętrznych. Tu przy okazji wychodzą nam dwa takie główne modele, dwa zastosowania tych aplikacji. Pierwszy model dla prostych aplikacji, prostych rozwiązań to aplikacje tak zwane SharePoint Hosted, które są uruchamiane, hostowane w ramach witryn SharePointowych. I drugi model, czyli Remote Hosted, który z kolei umożliwia podpięcie nam czegoś, co już działa, istniejącej aplikacji, tak, zintegrowanie jej na poziomie interfejsu użytkownika poprzez właśnie włączenie tego interfejsu w naszą aplikację dla SharePointa. Krótkie wyjaśnienie odnośnie nazewnictwa. Przez dosyć długi okres czasu Microsoft nazywał rozwiązania nazwą Apps for SharePoint. Dzisiaj zmienili to na SharePoint Add-ins. Spójnie zresztą z Office'ami też mamy nie Apps for Office, tylko Office Add-ins. To są po prostu dodatki, te nasze rozszerzenia. No i sam model. Tak jak powiedziałem, w centrum mamy SharePointa. Tak? To centrum w postaci SharePointa wynika głównie z tego, że dzisiaj SharePoint jako produkt jest pewnego rodzaju bazą do rozwiązań biznesowych na mniejszą, czasem na większą, czasem na bardzo dużą skalę. I w związku z tym SharePoint udostępnia nam dane, które tam gromadzą użytkownicy, udostępnia nam pewnego rodzaju model logiki biznesowej w postaci czy to przepływów, tak zwanych workflows, czy to w postaci kodu napisanego typowo pod SharePointa, no i oczywiście interfejs użytkownika, którym posługują się nasi użytkownicy biznesowi. Mamy w tym modelu Office'a, tak? Office jako klient dla aplikacji SharePointowej, czy na przykład ten, który zapewnia nam strukturę dokumentów, ten, który zapewnia model współpracy nad dokumentami, ten, który również pozwala uruchamiać czy wyświetlać poszczególne składniki, dla przykładu zadania chociażby w Outlooku. Model, który działa zarówno lokalnie, jak i w tej części chmurowej, tak? Czyli uruchamiany w postaci Office 365, uruchamiany jako lokalna farma SharePoint. Do tego w tym dzisiejszym współczesnym modelu mamy dosyć mocne wykorzystanie HTML-a 5, CSS-a 3, wykorzystanie JavaScriptu, czyli technologii webowych, tak? Takich technologii, które mają być spójne pomiędzy tym, co budujemy w środowisku SharePointa, ale również poza tym środowiskiem, tak? Czyli aplikacjami, które powstają w kompletnym oderwaniu od SharePointa, w kompletnym oderwaniu od technologii w ogóle Microsoftu, tak żeby dało się je później złączyć. No, mamy tą właśnie jedną technologię HTML 5 CSS-a. Mamy również urządzenia mobilne, tak? To kolejny taki punkt, element tego naszego rozwiązania. My budując stronę, budując witrynę, budując interfejs użytkownika, dzisiaj bardzo często myślimy o tym, żeby zapewnić odpowiedni sposób renderowania, odpowiedni sposób wyświetlania tych danych dla użytkowników na różnych urządzeniach mobilnych. Mamy od tego już gotowe rozwiązania, gotowe frameworki, wspomniałem też Bootstrapa, którego bezpośrednio nie mamy w SharePointie, natomiast możemy go bardzo łatwo włączyć poprzez właśnie takie komponenty czy składniki dostosowane. Dobrze, w takim razie pytanie, dlaczego ten model SharePoint Add-ins, po co nam to w ogóle jest i skoro działały do tej pory rozwiązania farmowe, czyli te rozwiązania w modelu Full Trust, to pytanie, po co dodatki? Po pierwsze, model Full Trust, czy inaczej Farm Solution, niesie ze sobą masę różnego rodzaju problemów. To są problemy związane chociażby z wdrażaniem, tak? Jeżeli napiszemy rozwiązanie, spakujemy go w paczkę w USP, wdrożymy na SharePointa, to jest prosto, tak? Zaczynamy używać rozwiązania, użytkownicy wprowadzili nam dane, chcemy zaktualizować, tak? I tutaj niestety pojawia się pewien problem, ponieważ tak, z jednej strony mamy technologię upgrade'u, czyli podniesienia wersji naszego rozwiązania, ale z drugiej strony ta technologia jest niepełna, tak? Brakuje chociażby elementów w interfejsie użytkownika i ci administratorzy, którzy robili ten proces upgrade'u, wiedzą, że albo trzeba ściągnąć komponent graficzny, albo trzeba uruchomić PowerShell'a, tak? Napisać skrypt, upgrade'ować. To jest pierwszy problem. Drugi problem z Farm Solution polega na tym, że wdrażanie wymaga uprawnień administracyjnych, czyli dokładnie administratora farmy. I wszystko jest w porządku, dopóki skala jest niewielka, tak? Kiedy możemy poprosić tego administratora o wdrożenie. Natomiast problem pojawia się w większej skali, wtedy, kiedy ten administrator farmy jest oddzielną strukturą, czasami oddzielną firmą, która tego typu usługi świadczy, kiedy wymagany jest cały proces naszego wdrożenia, sprawa trochę się komplikuje. Kolejny problem z Farm Solution to uprawnienia. Farm Solution generalnie ma uprawnienia do wszystkiego. To znaczy, że możemy używać zasobów serwerów obsługujących farmy SharePointowe właściwie bez ograniczeń w wypadku Farm Solution, z pewnymi ograniczami, z limitami w modelu Sandboxed Solutions. Natomiast to też powoduje, że bardzo łatwo jest zbudować, oczywiście niespecjalnie, ale łatwo jest zbudować rozwiązanie nieefektywne, takie, które będzie konsumowało nam pamięć, który będzie zużywał procesor potrzebny do działania samego SharePointa, tak? Takie, który będzie nam zużywało ruch I.O. i w związku z tym obniżało ogólną wydajność tej naszej farmy. Te problemy po części miały być rozwiązane przez Sandboxed Solutions, czyli rozwiązania, które również piszemy w kodzie zarządzalnym, piszemy w językach dotnetowych, również kompilujemy i pakujemy w paczki instalacyjne. Natomiast dzisiaj właściwie to nawet nie powinniśmy mówić, tak? Dlatego, że dzisiaj mamy sytuację, kiedy Microsoft wycofał się w ogóle z Sandboxed Solution, tak? Jeżeli ktoś zainwestował czas, zainwestował pieniądze w to, żeby ominąć ograniczenia tych izolowanych rozwiązań, ominąć poprzez wstawienie proxy, tak? Pomiędzy SharePointa a aplikację izolowaną, no to dzisiaj okazuje się, że właściwie to są pieniądze, które trzeba od nowa zainwestować, tak? W zmianę tego naszego modelu. No i dlatego właśnie Apps for SharePoint, tak? To jest model, który zakładam i myślę, że większość z nas zakłada, będzie kontynuowany, on się będzie rozwijał. Z racji chociażby tego podejścia, o którym mówiłem tutaj na początku, podejścia Microsoftu takiego globalnego, pewnej wizji na integrację aplikacji biznesowych z aplikacjami ofisowymi, ma bardzo mocne wsparcie, wsparcie w postaci społeczności, dokładnie grupa Patterns and Practices, publikuje regularnie i przykłady, i obejścia dla problemów, które możemy znaleźć budując aplikację dla SharePointa w modelu SharePoint Add-ins. Jak na SharePointa, całkiem niezła dokumentacja, tak, te osoby, które pisały, na pewno spotkały się z sytuacją, że wcześniej czy później brakuje pewnych wpisów w dokumentacji, tak, brakuje szczegółów, brakuje informacji o tym, jak działają pewne mechanizmy w ramach SharePointa. Tutaj mamy całkiem spore wsparcie i dosyć dużą aktywność bezpośrednio osób związanych z tą technologią. No i dodatkowo mamy to API dla klienta. Co to znaczy? No, że z jednej strony możemy od strony klienckiej, czyli z JavaScriptu, z tego SharePoint Add-in, wywołać API SharePointowe. I to nie tylko te API takie bazowe, tak? Czy API, które pozwalają tworzyć witryny, listy, jakieś biblioteki, budować interfejs, ale API takie rozbudowane, tak? Które daje nam możliwość sięgnięcia do metadanych zarządzalnych, sięgnięcia do danych profilowych, sięgnięcia do usługi wyszukiwania, a przy okazji nie modyfikując części serwerowej. I to jest kolejny właśnie taki zamykający argument za tym, żeby używać tego modelu, tak? Każdy z Państwa, kto się spotkał albo kto się spotka z sytuacją, kiedy trzeba podnieść wersję SharePointa, zaktualizować go wyżej, będzie musiał się zmierzyć z problemem aktualizacji rozwiązań, tak? To jest klasyczny problem, który mają wszystkie firmy, włącznie sam dostawcą, z Microsoftem. Jak podnieść wersję SharePointa, jak go zaktualizować, mając zainstalowane rozwiązanie firm trzecich w modelu Farm Solution, tak? Dlatego, że one bezpośrednio wpływają na konfigurację tej naszej farmy, bezpośrednio przechowują i wymagają zależności w bazie konfiguracji lub poniżej i w związku z tym ten model App for SharePoint ma nam problem rozwiązać, tak? Jeżeli coś nie będzie działało przy upgrade'ie, wycofujemy ze starej wersji i instalujemy na nową. To jest tylko pewna idea, ale idea całkiem słuszna i tak jak powiedziałem, przy aktualizacji okaże się właściwie niezastąpiona. No dobrze, w takim razie narzędzia. W czym można budować te aplikacje? Do tej pory aplikacje były budowane, można powiedzieć, no, takie klasyczne pełne aplikacje, oczywiście Visual Studio, ale również mogły być budowane przy użyciu narzędzi, chociażby w postaci SharePoint Designera. I to właśnie nam pozostaje, tak? Czyli zarówno SharePoint Add-in, jak i Office Add-in mogą być budowane w Visual Studio od 2012 w górę. I to jest właściwie pierwszy bardzo istotny punkt. W Visual Studio nie potrzebujemy teraz lokalnie instalowanego SharePointa, tak? O ile budowa Farm Solution wymagała takiej lokalnej instalacji, co stanowi problem przy dużej skali developmentu, przy integracji, przy testowaniu tych rozwiązań, przy automatycznym wdrażaniu, o tyle tutaj możemy mieć centralny serwer SharePointowy, możemy go nie mieć w ogóle, czyli korzystać z wersji SharePoint Online, chociażby ze subskrypcji Office 365. Możemy posługiwać się Visual Studio 2012, 2013, 2015, co mamy, tak? W poprzednich wersjach był pewien problem, tak? Bo co wersja to pasujące Visual Studio. W pierwszych wersjach było jeszcze gorzej, bo nie było narzędzi w tym Visual Studio. W tej chwili mamy komplet, tak? Wszystko jest praktycznie w jednym miejscu. Do tego dochodzi nam zestaw aplikacji ofisowych, czyli rozwiązania, można budować chociażby w postaci Accessa. Tak? Czyli ja mogę zbudować, korzystając z aplikacji Accessa 2013, aplikację w modelu App for SharePoint, dzisiaj to SharePoint Edin. Co więcej, ta aplikacja ma nie tylko interfejs, nie tylko ten model danych w postaci list czy bibliotek, ale ja mogę w takiej aplikacji pisanej w Accessie zdefiniować również pakiet budujący bazę danych SQL serwera, wyjść poza ograniczenia SharePointa i trzymać dane w SQL serwerze. I to wszystko ładnie nam się pakuje, jest budowany DuckPack pod spodem, jak mamy odpowiednio skonfigurowanego SQL serwera, jesteśmy w stanie wdrożyć tego DuckPacka i połączyć się aplikacją, której właściwie nie piszemy, tak? Aplikację, którą da się wyklikać. To oczywiście rozwiązanie jakieś tam bardzo proste, tak? Takie, które trzeba zbudować szybko i znajomymi narzędziami. Czyli mamy Accessa, mamy od tego Access Services, Office 365, a po środku pomiędzy tymi rozwiązaniami mamy jeszcze narzędzia webowe. Narzędzia webowe, a dokładnie mamy narzędzie NAPA dla Office 365, narzędzie, które pozwoli nam pisać aplikację, nie posiadając lokalnego, desktopowego Visual Studio, ale z pełną kontrolą źródła, tak jak Visual Studio, tak? Czyli jeżeli ja w pewnym momencie uznam, że no może jednak wolę pracować na Macu, tak? To nadal mam takie narzędzie, które pozwoli mi uruchamiać, budować te aplikacje właśnie w modelu SharePoint i Office Edins. Dobrze, narzędziowo to tyle. Jeżeli chodzi o zawartość, z czego składa się taka aplikacja? Aplikacja jest oczywiście projektem z poziomu Visual Studio. Teraz ta aplikacja przede wszystkim składa się z pewnego rodzaju konfiguracji zapisanej w manifestie. Manifest określa nam po pierwsze model, w którym aplikacja jest zbudowana. Oryginalnie były trzy takie modele, czyli był model SharePoint Hosted, gdzie rozwiązanie było hostowane w SharePoincie, Remote Hosted, które oznacza aplikację zdalną, podpiętą do SharePointa poprzez manifest, i Auto Hosted, które oznaczało budowę aplikacji automatycznie w Windows Azure, czy dzisiaj Microsoft Azure. Natomiast z tego trzeciego modelu Microsoft się wycofał, więc dzisiaj mamy w manifestie albo aplikację hostowaną w SharePointie, albo aplikację hostowaną zdalnie. W środku możemy w aplikacjach zawrzeć składniki, czyli skrypty. Podkreślam te skrypty, ponieważ nie mamy kodu serwerowego, tak? To ma być rozwiązanie czysto klienckie. Skrypty w postaci JavaScriptu, to też oznacza dla nas, że można korzystać z frameworków JavaScriptowych, tak? Możemy korzystać z jQuery, z Angulara, z Knockouta, tak? Z tego, co potrzebujemy. Mamy stronę, czyli interfejs użytkownika, w tym właśnie HTML5, tak? Który daje nam chociażby obsługę, możliwość takiej efektywnej obsługi urządzeń mobilnych. Mamy elementy modelu danych, to znaczy mamy pola witryny, tak? Te pola bardzo często przekładają się później na content type, na typy zawartości. Typy zawartości przekładają się z kolei na szablony list, a te na instancje. Także wszystkie te elementy modelu mogą występować i my, budując czy wdrażając taki składnik, automatycznie założymy te fragmenty modelu danych, nawet z danymi, powiedzmy, takimi wstępnymi, pierwotnymi. Możemy w środku mieć przepływy, tak? Czyli to, co do tej pory wymagało instalacji, można powiedzieć, w modelu Farm Solution, jest w tej chwili dostępny w modelu klienckim. Ja mogę zdefiniować przepływ w ramach mojej aplikacji, mogę zdefiniować akcję tego przepływu i wdrożyć go razem z aplikacją. Nie wymagamy do tego osobnej pracy, chociażby z poziomu SharePoint Designera, osobnych dodatków, które są powszechnie stosowane, tak, silników alternatywnych workflow albo narzędzi do ich budowy. Możemy mieć składniki App Part, czyli taki odpowiednik klasycznych web partów. Coś, co da się wstawić na stronę już istniejącą SharePointową. Mamy również tak zwane zdalne odbiorniki zdarzeń, tak? Czyli komponenty, które reagują na zdarzenia w podpiętej witrynie SharePointowej, które wykonują nasz własny kod, naszą logikę, w odpowiedzi na to zdarzenie. No i co bardzo istotne, mamy również modele Business Connectivity Services. To z kolei oznacza w praktyce, że my możemy podłączyć się do dowolnej właściwie usługi w standardzie OData, usługi restowej, na podstawie tej usługi wygenerować model danych, który z poziomu SharePointa przez użytkowników będzie widziany tak jak, no można powiedzieć, składnik SharePointa, tak? Składnik taki natywny. Natomiast pobierany z usługi zewnętrznej. To jest właśnie niesamowity taki element, który jest trochę jeszcze słabo wykorzystywany w rozwiązaniach, które widzimy, natomiast bardzo dużym potencjale, tak? Ponieważ to API restowe. Mamy dzisiaj chociażby, no wracając do tego SAP-a, tak? Mamy w SAP-ie, możemy wystawić sobie usługi restowe, można je skonsumować po stronie SharePointa, tym samym umożliwiając proste połączenie na bazie składnik, dodatek i usługa. Dobrze, w takim razie wracając do tych modeli działania, wdrażania. Tak jak powiedziałem, mamy dwie kategorie tych rozwiązań, które można zbudować. Pierwsza kategoria, czyli SharePoint Hosted, jest przeznaczona do niewielkich rozwiązań, do takich, które trzeba zbudować na szybko, czy na przykład działowych, zespołowych, tak, indywidualnych. Budujemy je na szybko, ale możemy używać w wielu miejscach. Drugi model, czyli remote hosted, to model, w którym z kolei podpinamy istniejącą aplikację. Tak? No i bardzo często, uczestnicząc w wdrożeniach SharePointa, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy już istniejące aplikacje trzeba albo zmigrować, albo włączyć w SharePointa. Migracja nie zawsze wchodzi w grę, bo jest kosztowna, bo czasami te aplikacje są napisane w innych technologiach niż Microsoftowe, chociażby w PHP klasycznie. I w takiej sytuacji można aplikację zewnętrzną podpiąć właśnie jako aplikację typu remote hosted. Co więcej, zachowując pewne ustawienia, pewne elementy interfejsu graficznego SharePointa poprzez kontrolkę Chrome. Ja o tym za chwilkę jeszcze będę tutaj mówił, natomiast jest to taki podstawowy składnik właśnie integracji na poziomie interfejsu użytkownika. No i w środku składniki to właśnie listy, webparty, kolumny, typy zawartości, odbiorniki czy przepływy. I po to, żeby te aplikacje połączyć, te aplikacje, które buduję samodzielnie z istniejącymi witrynami, korzystamy z punktów połączeń. Tym punktem może być pełna strona. Tak? Czyli jak ja będę chciał podpiąć sobie aplikację zewnętrzną, jak powiedziałem, niekoniecznie napisaną w technologiach Microsoftowych, to mogę zbudować rozwiązanie, które wyświetla mi pełną stronę przy użyciu kontrolki Chrome, która dziedziczy styl, dziedziczy łącza, może definiować swoje komponenty chociażby akcji. Mogę zbudować stronę ASP.NET, która korzysta ze wspólnego układu wyglądu kontrolek serwerowych w postaci master page'a. Mogę zbudować AppParta, czyli ten składnik, który dodajemy do istniejących witryn SharePointowych. Mogę zbudować po prostu rozszerzenie, czyli dodaję na przykład menu na wstążce, tak? Dodaję jakieś menu do edit control block, czyli do sekcji, która pojawia nam się tuż koło każdego elementu na liście czy w bibliotece, lub po prostu implementuje to jako okno dialogowe. Tak? W takim klasycznym modelu, który dosyć często jest oczekiwany przez klientów, a nie ma bezpośredniej implementacji, chociażby master detail, tak? Gdzie potrzebujemy informacje kontekstowe dla bieżącego elementu wyciągnąć z innych list i wyświetlić właśnie w takim elemencie interfejsu użytkownika. No dobrze, w takim razie problemy. Nie jest tak zawsze, że nowa technologia zawsze działa, w każdej sytuacji się sprawdza, to jest oczywiste. Natomiast konkretnie problemy, które możemy spotkać. Po pierwsze, różnice w dostępnych funkcjonalnościach. Te różnice w funkcjonalnościach oznaczają różnice w modelu hostowania, to znaczy mamy inne funkcjonalności w tym modelu SharePoint Hosted i Remote Hosted, które przekładają się chociażby na to, że albo przekierowujemy się na witrynę zewnętrzną, albo korzystamy z witryny, która jest zakładana poniżej istniejącej witryny, co tym samym oznacza, że wykonujemy w kontekście albo konkretnej witryny SharePointowej, albo w kontekście zewnętrznej aplikacji. Wersjonowanie. W wypadku tego modelu mamy bardzo podobną sytuację jak z aplikacjami mobilnymi. Jak Państwo pobierają aplikację mobilną i pojawi się aktualizacja, to bez względu na dostawcę tego urządzenia mobilnego jest powiadomienie o tym, że jest nowa wersja. I dokładnie tak samo w SharePointie. Kiedy pojawia się nowa wersja, użytkownik ma miejsce w interfejsie, gdzie może otrzymać informację, pojawiła się nowa wersja wraz z możliwością aktualizacji. Ale to jest możliwość opcjonalna. Tak? I to może rodzić problemy. Bo jeżeli ja tą samą aplikację, na przykład aplikację, która wyświetla szczegóły komunikacji z klientem, zainstaluję w witrynie w wersji 1, w kolejnej witrynie w wersji 2, w kolejnej wersji 10, to może się okazać w pewnym momencie, że mamy różne wersje pomiędzy witrynami, tak? Ja te wersje muszę w jakiś sposób obsłużyć, tak? One muszą być spójne. Więc jest opcjonalna aktualizacja. Oczywiście jest PowerShell, w związku z tym jest też możliwość wymuszenia tej aktualizacji, natomiast łatwo dojść w rozbudowanych witrynach, rozbudowanych farmach do sytuacji, kiedy one są po prostu niespójne. Relacje zaufania. jeżeli budujemy aplikację typu remote hosted, posługujemy się modelem client side object model, ale tym modelem zarządzalnym, to między aplikacją, która korzysta z SharePointa, a samym SharePointem, musi być ustalona relacja zaufania. W lokalnych wdrożeniach, powiedzmy, jest to dosyć proste do zrobienia, tak? To jest kwestia wymiany tak naprawdę kluczy, importu, ustanowienia tej relacji, dosłownie trzy komandlety w PowerShell załatwiają sprawę. Natomiast z punktu widzenia aplikacji, które są hostowane w chmurze, no jest pewien problem, tak? Ponieważ my w chmurze nie mamy prostego mechanizmu na to, żeby te klucze wymienić, żeby ustalić relacje. Pozostaje nam korzystanie z usługi ACS, tak? Azure Access Control Services. Co z kolei wiadomo, no wiąże się z pewną subskrypcją, z opłatami, z pewną komplikacją również konfiguracji. Drobiazgi, na przykład brak domyślnego filtrowania aplikacji, tak? Jak zbudujemy 1, 2, 5, 10 aplikacji, nie ma problemu, tak? Jak zaczyna te aplikacje pojawiać się w katalogu w naszej farmie 50, 100, 1000, to użytkownik będzie miał wszystko, tak? Nie ma w tej chwili tego filtrowania, no zakładam, że za jakiś czas się pojawi, także będzie częścią funkcjonalności. No i zagrożenia to zmiany w kluczowych technologiach, zmiany w podejściu. Proszę Państwa, takim kluczowym przykładem jest technologia Workflow, kiedy między wersją 3.5 SP1, wersją 4, tak, zostało kompletnie wywrócone do góry nogami, tak, kiedy zabrakło state machine, które dzisiaj wprawdzie jest, ale nie było go podczas wprowadzenia technologii. Idąc dalej, zmiany w technologii, czyli wprowadzenia, później wycofanie sandboxa w obrębie jednej wersji SharePointa, tak, czyli między 2010 a 13. W 13 on jest, ale jest już zalecenie, żeby nie używać, tak, żeby w ten sposób nie uruchamiać aplikacji i nie ma możliwości uruchomienia w chmurze, która kiedyś była. Wycofanie się z aplikacji InfoPath, tak? My dzisiaj bardzo często musimy stosować komercyjne, zewnętrzne rozwiązania, żeby zapewnić zarządzanie formularzami elektronicznymi, no bo Państwo twierdzi, że InfoPath on nie będzie rozwijał, tak? Ja wiem, że wprowadza alternatywne rozwiązania, natomiast one nie do końca jak pełnią funkcję, którą pełni nam InfoPath. No i zmiany w funkcjonalnościach oraz zmiany w API, w szczególności odnosi się do wersji online, tak? To, co jest dla nas zagrożeniem w tych wersjach online'owych, w SharePointie online, to wycofanie się z pewnych funkcji, tak? Dla przykładu, no może mało taki spektakularny, ale przykład istotny, tak? Wycofanie się z witryn publicznych, tak? Jeżeli ktoś zaczął budować, no to ma, tak? No teraz już w tej chwili nie założę, już nie jest w stanie zbudować tej witryny publicznej na nowych subskrypcjach. To jest również wycofanie się z zadań zagregowanych, tak? Dla wielu firm to jest kryterium, tak? Do którego wybierają takie usługi. Po prostu funkcjonalność się pojawia, później znika, tak? Jest wprowadzone coś nowego, ale niekoniecznie mamy odpowiedniki. No i to, co z punktu widzenia projektowania, jakby stabilności aplikacji, to zmiany właśnie w API. Mieliśmy taki klasyczny przykład, czy zmiany w modelu, w przepływie dokładnie modelu wierzytelnienia Open Authentication pomiędzy Office 365 a aplikacjami klienckimi. Tak? Była wprowadzona razem z nową wersją API zmiana, która niestety powodowała, że aplikacje istniejące nie działały. Także to są rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę w momencie, kiedy budujemy aplikację w takim modelu. No i podsumowując krótko tą naszą sesję, to o czym tutaj mówiłem, aplikacje dla SharePointa, SharePoint Add-in, przede wszystkim jako wizja mają nam udostępnić możliwość zbudowania takiego modelu, w którym łączymy się między aplikacją office'ową a aplikacją klasy Enterprise. Mają wyjść poza ograniczenia, które były wcześniej, chociażby w Smart Documents, tak? Czyli poza Wordem i Excelem uwzględniają, że korzystamy dzisiaj z PowerPointa, że korzystamy z Outlooka, tak? Że korzystamy z OneNote'a. Tak? W związku z tym łatwiej jest nam zbudować takie rozwiązania, które są kompletne. Szansą dla nas również jest to, że mamy łatwiejszy model wdrażania, łatwiejszy model aktualizowania tych aplikacji, tak? To za sobą z kolei pociąga mniejsze ryzyko przy podnoszeniu wersji SharePointa, przy aktualizacji, tak? To nam daje szansę, że mamy jednolity sposób na wykorzystanie tych samych API, które zostały zbudowane właśnie do tego modelu, tak? API restowych, API klienckich w postaci JavaScriptu, bo to oznacza dla mnie, że mogę wykorzystać takie API nie tylko w SharePoint Add-in, nie tylko w Office Add-in, ale w dowolnej aplikacji, która jest w stanie wyprodukować, wysłać klientowi JavaScript i w dowolnej aplikacji, która jest w stanie uwierzytelnić się po stronie SharePointa. Także myślę, że dosyć dobry kierunek. Myślę, że jako idea jest to z pewnością przyszłościowe i nie sądzę, żeby była jakakolwiek próba wycofania się z tej technologii, w związku z tym, że jest ona ukierunkowana na działanie zarówno w aplikacjach desktopowych, czyli lokalnie, jak i w aplikacjach mobilnych. Tutaj mam dokładnie na myśli model Office Add-ins i model SharePoint Add-ins jako uzupełnienie tego rozwiązania, gdzie poszczególne ich części mogą być równolegle wdrażane. W kwestii samej budowy, proszę Państwa, bo mówiłem tutaj o konstrukcji tego, co jest w środku, chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się dosłownie nad tym, w jaki sposób zbudowany jest ten projekt samego dodatku. Wykorzystałem tutaj wbudowany szablon dla aplikacji, dokładnie App for SharePoint, czyli dzisiejszego SharePoint Add-in. W tej aplikacji, jak powiedziałem, podstawowy element to jest manifest, który określa nam, w jaki sposób budowane, z jakiego modelu ta aplikacja. Hosting type ustawiany na SharePoint Hosted mówi nam właśnie o tym, że będziemy mieli dodatkowo założoną podwitrynę dla aplikacji w już istniejącej witrynie. Mamy oczywiście wersję tą aplikacji. Wersję istotną z punktu widzenia właśnie powiadamiania o zmianach tych, którzy korzystają już z wersji poprzednich. Tak. Mamy jakąś stronę startową, w tym przypadku stronę wynikającą z zawartości aplikacji, ale z kolei przy aplikacjach zdalnych wynikającą z strony, która ma być uruchamiana, tak, po przejściu lub po dodaniu i po przejściu do naszego dodatku. Ta aplikacja dodatkowo może mieć swoje uprawnienia, czyli w ramach manifestu możemy zdefiniować, do czego aplikacja ma dostęp. Mamy kolejny rodzaj podmiotu zabezpieczeń. Obok użytkowników, obok grup, czy ról z punktu widzenia SharePointa, mamy również tożsamość aplikacji, tak? Możemy określić punkty dostępowe, czyli usługi, do których dostajemy się z poziomu aplikacji klienckiej, nie martwiąc się o wywołania międzydomenowe, jednocześnie ograniczając możliwość wywołania czegokolwiek, tak? Czy ograniczając to powierzchnię ataku i ryzyko ataku. No i w samej konstrukcji, jak powiedziałem, ta aplikacja będzie składała się z elementów interfejsu użytkownika, które u nas przekładają się na stronę default SPX. Mimo rozszerzenia, jak powiedziałem, tutaj nie mamy kodu serwerowego, więc w tej stronie, poza elementami HTML-owymi, które budują nam ten interfejs użytkownika, pojawia nam się też odwołanie do bibliotek. Ta biblioteka, która nas przede wszystkim interesuje, to jest biblioteka SPJS podpinająca nam model obiektowy, tak jak było w poprzednich wersjach SharePointa, oraz logika naszej aplikacji, która jest zawarta bezpośrednio w pliku app.js i z tego pliku mamy tam pewien wzorzec, tak, korzystający z modelu klienckiego. Możemy również go z tego poziomu rozbudować. Tak, to akurat dokładnie fragmenty tego modelu naszego klienckiego i wywołanie. Jak przyjrzymy się troszkę bliżej, jest wykorzystywane również tutaj jQuery podpinane automatycznie od naszej aplikacji for SharePoint w celu obsługi interfejsu użytkownika. I mały taki drobiazg, ale w sumie istotne referencje, tak? Analogicznie jak w wypadku tego kodu, który piszemy w modelu zarządzalnym, mamy możliwość skorzystania właśnie z API dodatkowych, z API chociażby wyszukiwania, API profilowego, tak? API publikowania i poprzez podpięcie referencji ci programiści, którym jest ciężko przenieść się z C-Sharpa na języki JavaScript, mają pewne ułatwienie, tak? Czyli mają chociażby podpowiedzi generowane automatycznie w oparciu właśnie o te referencje. Więc krótko mówiąc, budowa to taka klasyczna aplikacja, aplikacja webowa, czyli strona z interfejsem użytkownika plus skrypty. No teraz dodatkowo pojawiają się tu jeszcze elementy, które są podobne troszeczkę do tego modelu Full Trust, czyli pojawia nam się chociażby w tej feature, pojawia nam się solution, elementy feature, które definiują jednostki wdrażane, jednostki aktywowane i ten model jest tutaj zachowany. Możemy dodatkowo zbudować tej naszej aplikacji elementy tylko i wyłącznie klienckie, w postaci, jak powiedziałem, chociażby takiej listy, tak, jakiejś instancji typu zawartości. Mamy te przepływy, mamy kolumny witryny, mamy również wstążkę oraz własne akcje, które rozszerzają akcje wbudowane SharePointa. I część odpowiada webpartom, czyli dokładnie ten client webpart albo appart dzisiejszy, tak, który pozwala na wstawienie gotowego fragmentu interfejsu użytkownika razem z jego logiką, oczywiście w JavaScriptie. No i samo pakowanie buduje nam plik o rozszerzeniu app. Jeżeli zbudujemy sobie lokalnie, możemy do wdrożenia, do przetestowania użyć na lokalnej farmie SharePoint app katalogu, bezpośrednio wrzucić ten pakiet do katalogu aplikacji, lub jeżeli Państwo nie chcą, nie mogą z jakichś powodów skorzystać z lokalnego SharePointa, można skorzystać z subskrypcji Office 365, tak? Włącznie nawet z tymi trialowymi, testowymi. Tam zakładając witrynę typu Development Site, w szablonie Development Site, mamy miejsce do testowania, do uruchamiania tych aplikacji w modelu App for SharePoint, a przede wszystkim, jak powiedziałem, mamy bardzo dużą niezależność pomiędzy Visual Studio, a właśnie samym SharePointem, czyli gdzieś tam zdalnie hostowany, w zupełności nam wystarcza do budowy tych rozwiązań. Dobrze, proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o treść tego naszego wykładu. My ze swojej strony zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach, w szczególności tych, które dotyczą naszego wykładu, czyli szkolenie 2488 i MS2489. To są szkolenia z podstaw i zaawansowanych technik programowania. No, jak powiedziałem, w katalogu jest całkiem sporo ciekawych szkoleń, w związku z tym też zapraszamy na stronę Alt.comu do naszego stoiska. Ja od siebie jeszcze dodam, że mamy dosyć cenną nagrodę, czyli voucher, który umożliwia skorzystanie z dowolnego, właściwie wybranego szkolenia w ramach tej kwoty, która widnieje na voucherze. W związku z tym na stoisku jest ankieta, tak, można wymienić tę ankietę i na koniec dnia uczestniczyć w losowaniu. Dobrze, proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Nie ma pytań, rozumiem, że wszystko jest dla Państwa jasne odnośnie tej sesji. W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam na przerwę.